Prawie 5 godzin dyskusji i decyzja Komisji Regulaminowej. Ta rekomenduje Sejmowi uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego. Dziś kolejna próba wyboru marszałka województwa małopolskiego. Ci, którzy nie chcą podporządkować się wytycznym, będą usuwani z partii, zapowiada prezes PiS. Plastikowa na ekologiczną. Posłuchajcie, jak w Łodzi zachęcano do wymiany toreb. Nie mam wątpliwości, że to działania bezprawne na polityczne zlecenie, mówił do posłów Sejmowej Komisji Regulaminowej były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Po blisko 5-godzinnej dyskusji komisja zarekomendowała Sejmowi uchylenie jego immunitetu. Poparła też wniosek o wydanie przez posłów zgody na zatrzymanie oraz aresztowanie Romanowskiego.
Niezastosowanie wobec pana Marcina Romanowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie zapewni prawidłowego przebiegu postępowania.
Przekonywał posłów prokurator Piotr Woźniak. Przypomnę, że zdaniem śledczych wiceminister Marcin Romanowski popełnił 11 przestępstw mających związek z wydawaniem publicznych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z zarzutów mówi o udziale w zorganizowanej grupie przestępczej. Ostateczną decyzję w sprawie Sejm podejmie w przyszłym tygodniu. Działacze Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie chcą podporządkować się wytycznym, będą usuwani z partii. To zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego dotycząca wyboru nowego marszałka województwa małopolskiego.
Tutaj kwestia ani siły, ani pomysłu nie wchodzi w grze. Po prostu z pewnego rodzaju ludźmi, dla których udział w działalności politycznej to jest tylko i wyłącznie poszukiwanie własnych interesów. To musi być czas przeszły w naszej partii.
W sejmiku PiS ma większość mandatów, ale w lokalnych strukturach doszło do rozłamu. Kandydatem rekomendowanym przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest poseł i były wojewoda Łukasz Kmita. Już 5 razy nie uzyskał wymaganej większości głosów. We wtorek nie pomogło nawet zawieszenie w prawach członka partii obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Józefa Gawrona oraz radnego Piotra Ćwika. Kolejna próba wyboru marszałka Małopolski dziś po 18:00. W Krakowie trwają poszukiwania burmistrza nocnego. To urzędnik, który będzie godził często sprzeczne interesy mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Do wtorku można było zgłaszać kandydatury. W Urzędzie Miasta była reporterka RMF FM Marlena Chudzio. Zatem jak wielu zgłosiło się chętnych?
21, ale 8 nie spełniło wymogów formalnych, więc tylko 13 przechodzi do dalszego etapu. Mieszkańcy mówią, że taka osoba w mieście jest bardzo potrzebna.
Dużo imprezowiców jest, można powiedzieć, że młodzież jest najgorsza.
Na noc się zamyka okna. W dzień uchylone, no ale jakoś jest spokojniej niż w nocy. Bo czasem w nocy to jest nie do zniesienia.
Prezydent Miszalski przyznaje, że nocny burmistrz to nie autorski pomysł Krakowa. Takie rozwiązania funkcjonują w europejskich miastach.
To są problemy rozwiązywalne, czyli albo kluby są wyciszone, albo są ochroniarze, albo funkcjonuje system wideomonitoringu, który na podstawie detekcji szybciutko wyłapuje, gdzie jest jakiś problem. Chodzi o to, żeby zważyć te wszystkie argumenty i pozwolić gospodarce i przedsiębiorstwom się rozwijać, ale mieszkańcom dać żyć.
Nazwisko nocnego burmistrza poznamy do połowy lipca.
Aż 200 torebek foliowych zużywa rocznie każdy Europejczyk. Na pewno warto je zastąpić materiałową torbą wielokrotnego użytku. Wczoraj w Międzynarodowym Dniu bez toreb foliowych MPO Łódź zachęcało mieszkańców do wymiany toreb plastikowych na ekologiczne.
Trzeba wyrzucić foliówkę, żeby dostać taką torbę ekologiczną.
Pani widzę, że ma, znalazła.
Czekam, żeby wymienić, już wrzuciłam stare reklamówki, a żeby wziąć taką, będę nosiła ją zawsze do sklepu. Będę owoce, pomarańcze czy jabłuszka, tylko w tą torebeczkę.
Ile pan przyniósł torebek foliowych, żeby wymienić je na takie wielorazowe torebki?
10. Wziąłem więcej, bo tak w domu się przynosi w sklepie, kupuję i to się wyrzuca mnie do śmietnika. To wszystko się pani rozwala po osiedlu.
Przewiewna torba, możliwa do wyprania.
Usłyszała w Łodzi nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Co miesiąc do łódzkiej sortowni odpadów trafia 50 ton folii. Odszkodowania dla ofiar hitlerowskiej napaści oraz o ewentualną pomoc Niemców w ochronie Europy, pytał Tomasz Terlikowski, byłego szefa MSWiA, a teraz eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego.
Witam. Kiedy pierwsze ofiary niemieckiej napaści otrzymają odszkodowania?
No to jest cały czas proces, który się toczy. No ja mam nadzieję, że po wczorajszej deklaracji pana kanclerza Scholza, no każdy tydzień, miesiąc będzie przynosił konkrety.
Ale pan eurodeputowany, pan poseł wie, że z każdym tygodniem, miesiącem ofiar niemieckiej napaści ubywa.
Tak. ma pan rację, dlatego wie pan, dlatego patrzę na to, w jaki sposób przez 8 lat nic w tym zakresie nie zrobiono. Ale takiego teraz... realnego dialogu.
Dobrze, ale teraz pytamy się o ten moment. Miały być mocne słowa, jest zero konkretów.
Zero konkretów, ale te konkrety muszą być wypracowane. Panie redaktorze, dobrze, że wreszcie zaczynamy o tym rozmawiać, bo do tej pory mieliśmy sytuację taką publicystyczną. Nasz rząd.
A nie ma pan takiego wrażenia, panie pośle, że teraz też mamy sytuację publicystyczną, bo padły mocne słowa. Zaczynamy, omawiamy, szykujemy, startujemy z impetem.
Nie mam.
Już żadnej daty.
Już panu mówię, dlaczego nie mam. To była pierwsza wizyta kanclerza Niemiec w Polsce od 6-7 lat, prawda? Pierwszy raz rozmawiamy poważnie z naszym głównym partnerem gospodarczym. Dlaczego? Bo wreszcie Polska wraca na właściwe miejsce w Europie. Jeżeli ten temat mamy załatwić, jeżeli presja ma być skuteczna, to dlatego, że rozmawiamy, a nie stoimy w kącie i tupiemy nogami.
Ale ofiary napaści niemieckiej mówią tak, tylko nas ubywa, z każdym dniem będzie nas mniej i Niemcy będą musieli nam mniej zapłacić. Tak. Pomijam już to, że ci, którzy rzeczywiście cierpieli, niektórzy z nich nic nie dostaną.
Tak, ma pan rację, dlatego powiedziałem, 8 ostatnich lat to lata stracone w tym zakresie.
A ten czas nie jest stracony? To spotkanie nie jest straconą szansą?
Nie jest straconą szansą, bo jest deklaracja, ona nie jest konkretna, ale jest ta deklaracja. Wcześniej tych deklaracji nie było.
A kiedy będzie miejsce pamięci polskich ofiar i utworzenie domu polsko-niemieckiego w Berlinie?
Myślę, że bardzo, bardzo szybko.
Bardzo, bardzo szybko, to znaczy miesiące? Czy lata?
Tak, zakładam.
Bo Scholz już też niebawem kończy swoją kadencję.
Panie redaktorze, zakładam, że miesiące. Przynajmniej
za jego kadencję to się stanie.
Tak wynikało to z deklaracji wczorajszej.
A kiedy będziemy wiedzieć coś więcej na temat tej pomocy niemieckiej dla ochrony Europy? Bo znowu
panie redaktorze, bo my ten dialog, my na razie, ja chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Na razie wróciliśmy do etapu, że z naszymi partnerami rozmawiamy i stawiamy bardzo mocno nasze sprawy jako agendę do załatwienia. Proszę zwrócić uwagę, jaki jest oddźwięk tych konsultacji.
Ale jeśli chodzi o agendę dotyczącą wojny w Ukrainie i zagrożenia dla wschodniej flanki NATO, to ta sprawa jest stawiana od dawna.
Redaktorze, ale co to znaczy jest stawiana od dawna? Jeżeli nie było rozmów z naszymi europejskimi partnerami, jeżeli Polska stała w kącie i nie rozmawiała z nimi, no to proszę wybaczyć, ale te rozmowy... Nie,
panie redaktorze. Akurat, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że w pierwszych miesiącach wojny Polska odegrała bardzo poważną rolę.
Ale ja nie odbieram tego, że Polska, niezależnie od tego, jaki jest rząd, bardzo mocno wspiera Ukrainę. Ja mówię o tym, że Polska wreszcie wróciła do serca Europy i Polska staje się jednym z decydentów w Europie. Tego brakowało nam przez 8 lat. Polska nie wyznaczała przez 8 lat kierunków, w którym zmierza zjednoczona Europa. Dziś będzie wyznaczać te kierunki.
Berlin przyznaje, że społeczeństwo niemieckie zbyt mało wie o skali zbrodni niemieckich w okupowanej Polsce. To się powinno zmienić? To się zmieni?
To się powinno zmienić i mam nadzieję, że się zmieni. Mam nadzieję, że to taka deklaracja strony niemieckiej no jest też przyznaniem się do winy ze strony Niemców, bo
a to... może to jest zaniedbanie także Polaków, że mamy za małą politykę historyczną nie tylko do wewnątrz, ale również na zewnątrz Polski.
Tak, ma pan rację, ale myślę, że niezależnie od tego, jak bardzo na zewnątrz byśmy przygotowali tą politykę informacyjną, jeżeli nie będzie dobrej woli po stronie naszych partnerów europejskich, no to pewnie to nie będzie tak skuteczne. Ale
są media społecznościowe, platformy streamingowe.
Przy tego typu sprawach na pewno my jako kraj mamy sobie wiele do zarzucenia i na pewno ta polityka historyczna, opowiadanie prawdy o tym, co się wydarzyło, nie jest po naszej stronie wystarczająco dobrze robione.
Czy za czasu, gdy był pan szef MSWiA w Polsce, torturowano ludzi, torturowano księży?
Nie, no panie redaktorze, no proszę nie kazać mi się odnosić do jakichś urojeń pana posła Kaczyńskiego, bo on wczoraj takie rzeczy mówił. No,
panie ministrze, to jest jedna rzecz, to co mówił minister, czy pan premier były Kaczyński. Z drugiej strony mamy list bliskich, teraz już wiemy, księdza Michała Olszewskiego. Oni stawiają zarzuty nawet nie Straży Więziennej, czy Służbie Więziennej, tylko mówiąc inaczej, policjantom na dołku. Stawiają dość poważne zarzuty.
No tylko, panie redaktorze, od tej sytuacji minęło kilka miesięcy. Czy jest jakakolwiek oficjalna skarga w tym zakresie? Czy obrońca pana, czy obrońca tego księdza
Olszewskiego
wniósł jakąś oficjalną skargę? Wie pan, ja nie chcę bawić się w publicystykę. Państwo działa na zasadzie procedur. Jeżeli jakakolwiek procedura byłaby złamana, jest tryb zaskarżania tej decyzji, tego postępowania. A jest ta skarga, czy nie ma?
No, na razie jej nie mamy. Zatrzymamy się na chwilę na tych zarzutach.
Ale wie pan, ile minęło czasu? 2 miesiące?
To jest rzeczywiście zaskakujące, z tym nie będę dyskutował, ale zatrzymajmy się na chwilę na tych oskarżeniach, bo one, jeśli są prawdziwe, no tylko... jeśli byłyby zaskarżone, to wydaje się, że powinny mieć jakiś tryb. Znaczy, to jest sytuacja, w której nie pozwolono skorzystać z toalety więźniowi, niezależnie od tego, kto nim jest. Cały czas był w kajdankach, powiedziano mu, żeby lał do butelki. Czy to są poważne zarzuty, no, pana zdaniem?
Nie, tylko panie redaktorze. Oczywiście, że tego typu, że jeżeli tego typu sytuacja miałaby miejsce, to byłoby to, powinno być to bardzo dokładnie wyjaśnione i rozliczone, żeby było jasne. Tylko my rozmawiamy o sytuacji, o której sobie ktoś przypomina po 2 miesiącach. Chyba 2 miesiące mijają od tej...
No już dłużej. Nie, dłużej? Znaczy, to już jest, okay. Bo to 3 miesiące było okay, 3 miesiące, i teraz jest drugie 3 miesiące.
Mijają 3 miesiące i dowiadujemy się o tym w formie publicystycznej, a nie w formie realnych zaskarżeń. Ja się pytam, dlaczego?
I to dlatego... Ale jeśli będzie zaskarżanie, rozumiem, trzeba to sprawdzić.
Oczywiście, że trzeba sprawdzić. Oczywiście, że trzeba sprawdzić prawa każdego więźnia, czy też osoby zatrzymane, nie podlegają dyskusji, niezależnie od tego, jakie przestępstwa popełnił i niezależnie od tego, kim
o
jest.
Jakie przestępstwa jest oskarżony, oczywiście, bo tutaj jeszcze
popełnił. No, oczywiście ma pan rację, mówię globalnie, że w zakresie osób zatrzymanych, aresztowanych czy osadzonych, przecież tutaj jest jasne, że jesteśmy cywilizowani.
Panie ministrze, panie pośle, trwa debata o związkach partnerskich. Jest pan za związkami partnerskimi?
Tak.
Jest pan za uroczystością w Urzędzie Stanu Cywilnego?
Nie przeszkadza mi ona.
Nie przeszkadza, czy jest pan za?
Nie, w tym sensie, że jeżeli para ludzi chciałaby taką uroczystość, dlaczego nie?
Jest pan za możliwością przyjęcia wspólnego nazwiska?
Tak.
Jest pan za przysposobieniem dzieci?
To trudniejszy temat, panie redaktorze. Proszę wybaczyć, ale nie da się tego na to pytanie odpowiedzieć. Tak, nie jest. Życie jest tak pełne różnych sytuacji, że...
No dobrze, ale bo to jest bardzo ważne pytanie dla niektórych z par, jednopłciowych, bo jest sytuacja na przykład, w której mają dziecko z poprzedniego związku heteroseksualnego i rodzic umiera. No i pytanie, rodzic biologiczny umiera i pytanie, co się stanie, jeśli drugi z rodziców biologicznych umrze?
Dlatego, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, na to pytanie... Czy jestem zbyt poważną osobą, żeby odpowiadać na to pytanie tak...
No dobrze,
tak,
ale to nie. Trzeba jakoś zapisać.
To trzeba jakoś zapisać. Pracuje nad tym pani minister Kotula i mam nadzieję, że konkretne zapisy, no zresztą z tego co wiem, są przygotowane, są teraz omawiane z naszymi partnerami koalicyjnymi.
Z których część się nie zgadza na te zapisy.
Tak, ale no wie pan, my nie jesteśmy jedną partią polityczną, to jest trudna koalicja, trudna od strony politycznej, bo w Polsce od wielu lat nie mieliśmy koalicji opartej na 4 partiach, 4 środowiskach politycznych, więc musimy szukać racjonalnego kompromisu.
To kolejny krok jest pan za adopcją dzieci przez pary jednopłciowe, które wejdą w związek partnerski?
Dziś myślę, że nie ma na to akceptacji społeczeństwa, więc tego typu na siłę wrzucanie tego typu zapisów raczej zaszkodziłoby tej kwestii. Ja patrzę na to...
Jak
no
to jest odpowiedź polityka, dziś nie ma zgody. Nie. Ale czy pan jest za, czy pan jest przeciw?
Panie redaktorze, to nie jest odpowiedź polityka, tylko jest bardzo wiele rzeczy, które mogą być przeprowadzone tylko wtedy, gdy będzie na nie szeroka...
PiS powie strategia salami.
Nie. PiS, znaczy, co powie PiS właściwie, możemy się domyśleć. Tak, ma pan rację. Nie ma co mówić tak czy nie. Ja mówię o tym, że dziś mamy temat do załatwienia, czyli po prostu związki partnerskie.
Do rozmowy z byłym szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim wrócimy za niecałą godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.